Pokój dobro. Dziś w studiu Radia Niepokalanów gościmy siostry zakonne, siostry franciszkanki od pokuty i miłości chrześcijańskiej.
Siostra Antonia Szwed
i siostra Lucja Szydłowska.
Okazją do naszego spotkania dziś jest kończący się rok życia konsekrowanego. Przypomnijmy na początku, że rok życia konsekrowanego został ustanowiony przez papieża Franciszka z okazji 50. rocznicy wydania konstytucji dogmatycznej o kościele Lumen Gentium, która w rozdziale 6 mówi właśnie o zakonnikach, a także dekretu Perfecte Caritatis o odnowie życia zakonnego. Rozpoczął się on 30 listopada 2014 roku, to była pierwsza niedziela Adwentu, a zakończy się niebawem w święto ofiarowania Pana Jezusa w świątyni 2 lutego 2016 roku. Rok życia konsekrowanego przebiegał pod hasłem Ewangelia, proroctwo, nadzieja, życie konsekrowane w Kościele dzisiaj. I moje pierwsze pytanie dotyczy właśnie tego, co działo się w czasie tego roku. Co ważnego się wydarzyło, czym wyróżniał się ten czas, co było najistotniejsze?
No myślę, że ten rok był dosyć takim ważnym dla każdego zgromadzenia. I tak wewnętrznie, jak i zewnętrznie, bo same uroczystości też były i w Rzymie. Natomiast jeżeli chodzi o nasz kraj w Polsce, to też one obfitowały przede wszystkim no już samo rozpoczęcie w różnych katedrach, bazylikach. No jeżeli chodzi tutaj o nas, no to na pewno w Warszawie, ale też w tych miejscach, w których posługujemy. No i też na pewno jest ten, ważny też było właśnie kongres osób młodych.
Siostry są młodymi osobami konsekrowanymi, to dodajmy, bo może słychać po głosie, ale nie widać.
Całkiem niedawno złożyłyśmy swoje pierwsze śluby zakonne, 2 lata temu. W tym roku miałyśmy taką okazję, żeby odnowić je w Częstochowie. Przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Jest to takie indywidualnie dla nas niesamowite wydarzenie, bo akurat tam, w tym roku życia konsekrowanego, mogłyśmy odnowić swoje przyrzeczenie zakonne. Myślę, że w tym roku nadzwyczajnym dla nas, dla osób konsekrowanych, najważniejsze było to, że pokazałyśmy się, że wyszłyśmy z tego ukrycia, zza klauzury tak naprawdę. Dużo osób zdziwiło się, że jest nas tyle, że tak wyglądamy, takie kroje habitów. Niesamowite doświadczenie.
A czym ten rok różnił się od lat poprzednich? Czy w czym był taki szczególny?
Czy mi się wydaje, że to też każdy z nas czuł, że jest to rok życia konsekrowanego i też chciał pokazać, że osoby konsekrowane to nie tylko właśnie tak jakby to miejsce w klasztorze, to jakby ten, nie wiem, ten mur klasztoru, tylko wychodzimy na zewnątrz. I to było właśnie widać na kongresie, że czuło się taką jedność, że chcemy pokazać jako, nie jako konkretny każdy, nie wiem, zakon męski czy żeński, ale razem jakoś połączyć się w taką jedność i pokazać, że jesteśmy w społeczeństwie, chociaż różnimy się przez właśnie tą konsekrację, ale tak naprawdę wychodzimy ze świata i w tym świecie chcemy być, co prawda na inny sposób, nie na zasadzie zakładania rodziny takiej, w tym znaczeniu związku na sakramentu małżeństwa, tylko po prostu właśnie jako takiej rodziny zakonnej. I to było widać, kiedy w tych momentach, kiedy staliśmy w kolejce po posiłki, kiedy no, ta kolejka się dłużyła, ale były tańce, były różne zabawy i w tym byliśmy, bo byli i męskie zakony, i żeńskie, byliśmy jedną rodziną. I było widać właśnie tą radość osób młodych i mi się wydaje, że to tutaj było pokazane to jedność, że my mamy świadomość tego, że pochodzimy z różnych środowisk i z różnych terenów Polski, z różnych rodzin, ale po prostu z tego świata jesteśmy, nie wiem, właśnie jakby poza murami klasztoru, ale wychodzimy do świata i wracamy. To, co jest dla nas też tak jakoś, no mi się wydaje, że to było takie dosyć dobre doświadczenie właśnie tego roku, pokazania.
Na rok życia konsekrowanego papież Franciszek napisał list do osób konsekrowanych, który był takim drogowskazem w przeżywaniu tego roku. Napisał tam m.in., że pierwszym celem roku życia konsekrowanego jest spojrzenie w przeszłość z wdzięcznością. Papież pisze, że dobrze by było, aby w ciągu tego roku każda rodzina charyzmatyczna przypomniała swoje początki i swój historyczny rozwój, żeby za nie podziękować Bogu. Niezbędne jest opowiedzenie swojej historii, powrót do założyciela, pisze papież Franciszek. Czy siostry także wracały w tym roku do historii swojego zgromadzenia?
Oczywiście, oczywiście tak. Akurat tak się składa, że my, jako najmłodsze siostry, mogłyśmy pojechać do Holandii, a więc do miejsca, gdzie rozpoczynała nasza założycielka, tam, gdzie odkrywała swoje powołanie. I mogłyśmy przejść jej śladami, tak z bliska dotknąć tych miejsc, być w tych miejscach, gdzie gdzie ona stawiała pierwsze kroki na drodze zakonnej. Myślę, że w życiu zakonnym to nie tylko w roku życia konsekrowanego trzeba wspominać swoją przeszłość z wdzięcznością, ale trzeba to robić zawsze. Nie zapominać o tym, jak ja rozeznawałam powołanie, bo to są takie powroty do tej pierwszej miłości, do takiego spojrzenia Pana Jezusa w moje oczy, w moją stronę. Tak piękne wspomnienia, do tego warto wracać.
A jak wygląda przeszłość zgromadzenia sióstr franciszkanek od pokuty i miłości chrześcijańskiej?
To naszą założycielką jest właśnie holenderka Katarzyna Damen. Natomiast już w momencie przyjęcia właśnie ślubów zakonnych przyjęła imię Magdalena. No i też my też mamy tak w zgromadzeniu, że w czasie obuczyn zmieniamy swoje imię właśnie. Oczywiście chrzcielne imię jest nadal ważne, natomiast posługujemy się imieniem zakonnym, właśnie tym nowym imieniem, jako właśnie taki symbol nowego człowieka. No i właściwie, jeżeli chodzi o nasze zgromadzenie, też było dosyć ważne, bo przeżywaliśmy 180. rocznicę założenia. W Polsce jesteśmy krócej, bo 80 lat. Natomiast korzenie też gdzieś są ważne, chociaż teraz już kościół w Holandii wygląda tak, jak wygląda. Takie to doświadczenie bycia też w Holandii pokazuje i nam, młodym właśnie siostrom, że to wszystko to nie jest dzieło człowieka, przynajmniej nie chodzi taki o to zewnętrzne, bo wiadomo, że Bóg posługuje się człowiekiem, natomiast to, że trwamy i jesteśmy, to jest dziełem Boga i to, że mamy właściwie powołania, to też jest wielka łaska i dar Pana Boga i to tak uczy takiej pokory, że to nie my Go wybrałyśmy, ale On nas wybrał i on to pokazuje, że jeżeli my będziemy żyły tak, jak On tego pragnie i będziemy się chciały prowadzić, to On będzie nam błogosławił, utrzymuje, ale myślę, że właśnie powołania są takim właśnie dowodem na to, że to jest Jego dar i On chce tego, żeby to trwało i żeby to było.
Siostry nazywają się franciszkankami, mają brązowe habity. Czy święty Franciszek z Asyżu też w jakiś sposób łączy się z historią zakonu?
Zakon franciszkański był od początku obecny, tylko że nasza matka założycielka w swoim życiu spotkała właśnie tą gałąź, że tak powiem, kapucyńską, ale duchowość franciszkańska jak najbardziej. Przy czym właśnie bardziej tutaj była związana z kapucynami i jak zakładała, że tak powiem, najpierw taką wspólnotę sióstr, to ten charyzmat franciszkański był już od początku obecny. Na pewno to życie wspólnotowe, to życie siostrzane, posługa, no i przede wszystkim też prostota i modlitwa też. Tak, to od początku.
Kiedy mówimy o tym powrocie do źródeł, to też pomyślałam o tych imionach, które siostry zmieniają. Czy te imiona, które siostry obecnie noszą, to również jest jakaś historia, do której siostry wracają? Jakiś patron taki święty, wyjątkowy?
Myślę, że wybór imienia nie jest przypadkowy. Jest to poprzedzone modlitwą, tak? Przynajmniej u mnie tak było. Święty Antoni Padewski, ukochany święty. I tak naprawdę na początku go nie znałam. Spotkałam się z nim dopiero w zakonie. Już wcześniej modliłam się do niego, ale nie wiedziałam, że modlę się do niego. No i tak w czasie odkrywania swojego powołania odkryłam też, jak bardzo on mi pomaga na tej drodze i zapragnęłam przyjąć właśnie jego jako takiego przewodnika po drodze mojego powołania. Oprócz matki założycielki, matki Magdaleny Damen i świętego Franciszka.
Ja z kolei właściwie, nie wiem jak, bo siostra Antonia właśnie mówi Antonim i chyba nas jakoś połączył Antoni, bo ja też miałam taką sympatię, natomiast stwierdzam, że to nie jest tak, że ja sobie wybrałam to imię, bo ja z kolei u mnie było tak, że gdzieś tam miałam takie poszukiwanie, na pewno to było omodlone, bo ja chciałam, żeby było takie imię, że nie po 2 tygodniach od obuczyn stwierdzam, że jak można żyć jeszcze do końca z takim imieniem, bo wiadomo, na chrzcie się nie wybiera, to jakoś tak gdzieś pasuje, a tutaj już to jest mój dobrowolny gdzieś tam wybór. Oczywiście siostra przyłożona musi się zgodzić na to imię, natomiast ja też się modliłam. No i właśnie tak się złożyło, że była Łucja. Akurat jest to związane też z Fatimą, bo moją patronką jest Łucja Santos z Fatimy. Tam też jest obecny święty Antoni, ona też gdzieś tam była związana. I tak jeszcze też gdzieś mam takie swoje, że własną duchowość jest też związana z sercem Jezusowym. A właśnie siostra Łucja była też od serca Maryi, ale też miała właśnie taką też duchowość związaną też z sercem. Także mówię, że to nie jest tak, że ja sobie wybieram i się wydaje, że to tak, że to pasuje do mnie, ale gdzieś tam Pan Bóg tak poukładał, że ja doszłam sama do tego, że to jest właśnie to. Ale to już było wcześniej zaplanowane.
To nie siostra wybiera imię, tylko święty patron wybiera siostrę.
Tak właśnie jest.
A papież Franciszek w liście do osób konsekrowanych zobowiązał też osoby konsekrowane do tego, by zadać sobie pytanie, czy Jezus jest naprawdę pierwszą i jedyną miłością, jak to postanowiliśmy, kiedy złożyliśmy nasze śluby, pisze papież Franciszek. Czy siostry mierzyły się też z tym pytaniem?
To jest właściwie trudne, bo kiedy są takie chwile oczywiście wielkiej miłości, ale kiedy przychodzi codzienność, to zwykle to jest taki sprawdzian, czy jest pierwszą. No i tak się składa, że tutaj jest dla nas taki największy egzamin, przynajmniej dla mnie, bo też muszę pamiętać o tym, że pomimo tego, że mam jeszcze dodatkowo pracę, studia, to nawet jeśli jestem zmęczona i no nie mam już siły nawet iść do kaplicy, to tu się sprawdza to, czy jest tą pierwszą, pomimo zmęczenia. I tu nie chodzi o to, że powinnam, nie wiem, teraz iść kolejne, nie wiem, różanie, tylko po prostu taką chwilę dla niego i taka miłość oblubieńcza, tak jak to powinno być w rodzinie, czy tak w takim związku małżeńskim, no nie trzeba nic mówić, ale taka zwykła obecność. No i dla mnie właśnie sprawdzianem jest ta codzienność, czy potrafię, nie wiem, po całym dniu, nie wiem, pracy, szkoły, różnych dodatkowych innych obowiązków, czy umiem oddać ten czas, który mu się należy.
Taka zwykła żona ma obok siebie męża, którego może fizycznie dotknąć, który jest na co dzień, ale to też tak naprawdę codzienność pokazuje, czy to jest prawdziwa miłość i no jakoś weryfikuje to wszystko. Czy to, że Pan Jezus no, jest fizycznie, tak można powiedzieć, nieobecny, ale mimo to jest na przykład mężem idealnym, to sprawia, że jest prościej być żoną Boga, czy trudniej?
Jak jest idealny, to powinniśmy dążyć do ideału. To nie jest chyba, znaczy nie wiem, czy jest trudniej, natomiast tak sobie pomyślałam, że trudniej jest o tyle, że czasami są takie sytuacje, no jesteśmy kobietami i potrzebujemy, nie wiem, takiego ciepła, właśnie czasami takiego, no jakiejś takiej delikatności, takiej, nie wiem, rozmowy tutaj osoby bliskiej. Natomiast mi się wydaje, że Pan Jezus wie, jak trafić. Są takie sytuacje, przynajmniej w moim życiu, że On wie, co mi dać w danym momencie i daje mi to w inny sposób, bo wiadomo, że no, nie jestem, nie mam objawień prywatnych, natomiast są takie sytuacje i w pracy, gdzieś tam jakiś, nie wiem, gest innych osób, coś tam usłyszę i to jest dla mnie takie czuję, że to jest właśnie On. On mówi przez te osoby, On chce coś powiedzieć. I w ten sposób no, daje mi siebie, znaczy przez drugą osobę. I wtedy czuję, że to jest właśnie to.
Myślę, że o tyle łatwiej mamy, a może dla niektórych trudniej, że to my zawsze się mylimy. Jeśli Bóg jest idealny i nigdy się nie myli, to tutaj jedyną stroną, która może popełnić jakiś błąd, jesteśmy my. To może jest trudne czasami, ale...
Dla kobiety chyba trudne, tak. To z doświadczenia wiem małżeńskiego.
Dla kobiety tak, ale to ze strony Boga jest zawsze pewność, że on nigdy nie zdradzi, on nigdy nie cofnie się z tą miłością. Tej miłości mogę być pewna. A ze swojej strony daję ile mogę, ale czy to już jest tyle, ile mogę dać na pewno?
Wydaje mi się, że Pan Jezus zdaje się prowadzić, bo jeżeli osoba zakonna, tak zwano, no i w męskich, nie wiem jak jest, ale w żeńskich, jeśli da się prowadzić i chce się zmieniać, przynajmniej ja tak czuję u siebie, to jeżeli mam tą otwartość, to Pan Jezus pokazuje, co jeszcze. Oczywiście robi to tak delikatnie, żeby osoba nie wpadła w jakieś przerażenie, że to nie jest jeszcze ta doskonałość, o której by się, nie wiem, myślało, pragnęło i stwierdziło, że to jest to. Tylko pokazuje te braki i robi to w ten sposób, że ta osoba widzi to, ale z pokorą potrafi to przyjąć i nie na zasadzie lęku, no już myślałam, że tak jest dobrze, a wcale nie jest, tylko pokazuje, ale daje też taką siłę, żeby no, ta osoba miała przezwyciężyć i pójść dalej. Przynajmniej na tym polega, tak myślę, prowadzenie Pana Jezusa w życiu zakonnym, bo to nie jest tak, że jesteśmy już po ślubach święte i już na ołtarze, ale właśnie to jest ten początek drogi, który pokazuje, jak bardzo jeszcze nam brakuje do takiej pełnej, no pełnego zjednoczenia. Myślę, że ta droga no nie może trwać, znaczy nie jest taka szybka, to powoli, bo tak działa Pan Jezus. Gdyby chciał, to by nas od razu zbawił, a to wymaga czasu.
Tak naprawdę tutaj nie chodzi o naszą doskonałość, tylko o miłość. Wypełnieniem prawa jest miłość. Kto miłuje bliźniego, wypełnił prawo.
chociaż tak różni, to przecież bracia. Miłość jednego ojca łączy nas.
Choć różne dary i posługiwania, to przecież ten sam duch i jeden Pan.
Panie, pomóż nam dziś mocno wierzyć, że Ty jesteś z nami jak brat, jak przyjaciel. Że pomimo złych dni, trudnych godzin i chwil, krzyż Twój zawsze zwycięstwo oznacza.
Ojcze, radość i Jezu Ducha daj, by w naczyniach glinianych ocalić Twój dar. Ojcze, miłość i Jezu Ducha daj, aby radość Twoja była w nas. Ojcze, radość i Jezu Ducha daj, by w naczyniach glinianych ocalić Twój dar. Ojcze, miłość i Jezu Ducha daj, aby radość Twoja była w nas. Aby radość Twoja była w nas.
Nie z posiadania, lecz ze spotkania, miłość prawdziwa, radość rodzi się.
Pokój nam daje nie świata słuchanie, lecz zawsze wierne, święte słowo Twe.
Panie, pomóż nam dziś Twymi świadkami być, zanieść braciom Twą radość i miłość. By nie było już łez, by świat uwierzył, że na Golgocie się słowo spełniło.
Ojcze, radość i Jezu Ducha daj, by w naczyniach glinianych ocalić Twój dar. Ojcze, miłość i Jezu Ducha daj, aby radość Twoja była w nas. Ojcze, radość i Jezu Ducha daj, by w naczyniach glinianych ocalić Twój dar. Ojcze, miłość i Jezu Ducha daj, aby radość Twoja była w nas. Aby radość Twoja była w nas.
Jednym z celów Roku Życia Konsekrowanego było także pogłębianie komunii między różnymi instytutami i zgromadzeniami. Czy rzeczywiście był to też dla siostry czas takiego większego otwarcia się na osoby spoza zgromadzenia, na inne zgromadzenia może?
Takim sprawdzianem na pewno był ten kongres młodych, przynajmniej dla mnie, bo to był też taki moment zobaczenia też innych zgromadzeń, zarówno tak zewnętrznie, bo nie miałyśmy też takiej dużej możliwości zapoznania się z innymi charyzmatami. Dopiero może jak były takie spotkania w grupach. Te doświadczenia przynajmniej mi pokazały, że wewnętrznie dużo się nie różnimy, chociaż mamy różne gdzieś tam charyzmaty, to droga jest ta sama. Problemy są te same, bo na pewnym jakby rozwoju, nie wiem, młodsza osoba, starsza, my jesteśmy ludźmi, mamy takie same gdzieś tam problemy i to pokazało, że nawet jeśli jesteśmy w różnych zakonach, męskich, żeńskich, to gdzieś tam te problemy są podobne. Normalnie jesteśmy ludźmi. I to też mi dało takie poczucie, że no, zakonów może być mnóstwo i te żeńskich jest pewnie więcej. Natomiast my mamy, każda z nas ma ten sam cel. No i to też jakoś tak dużej różnicy między nami tak nie ma. Jest może zewnętrznie, nie wiem, strój zakonny, ale wewnętrznie borykania i tam problemy są podobne.
Podobnie przeżywamy różne problemy, ale też i radości. Miałam takie doświadczenie, że to spotkanie było w jednym duchu. Nawet jeśli byłyśmy z różnych zgromadzeń, nie umiem powiedzieć teraz, ile różnych zgromadzeń tam było, ale wyczuwało się taką atmosferę przyjaźni, jedności tak naprawdę.
Mi się wydaje, że to jest... Ja przynajmniej takie mam doświadczenie, że ja mam takie poczucie, że ja nie muszę jakoś tam bardzo dobrze siostrę znać, ale świadomość tego, że ona należy do Chrystusa, mi jest tak łatwiej nawiązać kontakt. No nie wiem, tak jakby przez... mówimy przez tą samą osobę i może, nie wiem, tak łatwiej nawiązać. Kiedyś też, pamiętam, na ćwiczeniach też jedna siostra mówiła, jak to jest u nich w zgromadzeniu. Jest siostrą franciszkańską, franciszkanką, my też jesteśmy. I mówiła o swoim zgromadzeniu, ja sobie tak gdzieś porównywałam. One mają czegoś tam więcej, my mamy tego mniej. I teraz to tak, nie patrzę też na to, że trzeba porównywać, a my to mamy na przykład, nie wiem, mniej czegoś tam, to już jesteśmy, a może powinniśmy to zmienić, bo to nie chodzi o to, że, nie wiem, jedne zgromadzenia mają może więcej modlitwy, tutaj są kierunkowane w tym, w jakimś tam stopniu na inne, nie wiem, inne zadania, ale pokazuje, że w tej różnorodności no, stanowimy tak naprawdę jedno.
Na roku mam 5 różnych zgromadzeń, bo tak jest, to nie widzę żadnej bariery w komunikacji, w takim wspólnym przebywaniu, bo nie staramy się o nic rywalizować tak naprawdę i patrzymy w jednym kierunku, no, patrzymy na Jezusa razem i to nie jest żadną przeszkodą, tak strój siostry inny niż mój, czy też troszeczkę inny charyzmat, to myślę, że w ten sposób się nawet ubogacamy. Ciekawe doświadczenie i bardzo się tym cieszę, że na tym roku nie są same franciszkanki, ale też są nazaretanki, czy też służebniczki.
Inny strój, ta sama miłość. Chciałabym też zapytać siostry o indywidualne owoce roku życia konsekrowanego. Pewnie jeszcze wszystkich nie widać, ale może już niektóre dają sobie znać jakoś.
Ja na pewno zostałam umocniona w powołaniu, bo był taki czas po złożeniu drugiej profesji, że jakoś taką trudność osobistą miałam i to, co Pan Jezus mi pokazał, to było pewne wydarzenie, kiedy pracuję w szkole i byłam z dzieciakami podczas koła biblijnego u innego zgromadzenia i siostry nas już tam po oprowadzeniu zaprowadziły nas do kaplicy swojej. Oczywiście był tam wystawiony Pan Jezus. No i były młode siostry, to znaczy siostry nowicjuszki z ich zgromadzenia, też były siostry franciszkanki. I no ja sobie tak uklękłam i nie wiem, czy tak wszyscy mają, ale ja poczułam zapach klasztoru, tak, że tak powiem zmysłowo jakkolwiek i stwierdziłam, że to jest właśnie to. Poczułam w tym momencie, że nie wyobrażam sobie innego życia niż życie w klasztorze i tak takie uczucie, takie pragnienie, nie wiem, bycia, takie umocnienie i no takiego gdzieś tam trwania i to nie wiem na ile owoce, ale jest to gdzieś we mnie tak głęboko i ta sytuacja pokazała mi, żeby też troszczyć się, że jednak jeśli nie będę się troszczyła o swoje powołanie, to gdzieś ono może no, wyjść w różnym kierunku. Natomiast no, ta sytuacja i to pragnienie było dla mnie ważne, przynajmniej na ten czas i w tym roku życia konsekrowanego.
A jak to było u siostry?
W roku życia konsekrowanego mogłam sobie przypomnieć, co jest dla mnie najważniejsze i kto w zasadzie jest dla mnie najważniejszy i tak naprawdę wróciłam do źródła. Na nowo sobie przypomniałam, że Jezus jest moim Panem i chcę być z Nim. Podzielę się w tym w zasadzie. Mam taką modlitwę, że do Jezusa, taką szczerą, że gdybym miała zdradzić Jezusa, tak, gdybym miała odejść od Niego, bo tu nie chodzi o życie zakonne, że muszę być w zakonie, tylko ja chcę być z Jezusem. I gdybym miała w jakimś momencie swojego życia zrezygnować z tej miłości, to wolałabym umrzeć. I tak staram się codziennie modlić, że Panie Jezu, gdybym miała zdradzić Ciebie, to wolę, żebyś mnie dzisiaj zabrał. Wolę dzisiaj umrzeć. I to nie chodzi o to, że ja muszę być siostrą zakonną. To jest jedyna miłość, no, dla której warto żyć. I ja nie chcę mu powiedzieć, że w życiu życie małżeńskie jest gorsze czy lepsze. Nie, w życiu małżeńskim też można spotkać Jezusa, zaprosić Jezusa do tego życia. Ale dla mnie to jest najpiękniejsza droga i właśnie w tym roku mogłam sobie to przypomnieć, że jestem szczęściarą, tak? Że Pan Jezus mnie powołał i chwała Panu.
A czy rok życia konsekrowanego zaowocował także wzrostem powołań na przykład do zgromadzenia sióstr franciszkanek od pokuty i miłości chrześcijańskiej? Czy był to w ogóle czas modlitwy o nowe powołania?
U nas obecna jest codzienna modlitwa o powołania, więc wydaje mi się, że w samym roku życia konsekrowanego też, ale u nas się zaczęły te powołania jeszcze przed rokiem życia konsekrowanego, więc Pan Jezus nam teraz dosyć błogosławi, bo u nas to powołania są, przychodzą dziewczyny z różnych terenów Polski. Za to też myślę, że jako zgromadzenie powinnyśmy być wdzięczne Panu Jezusowi, że nam daje. No i że przez to też możemy wzrastać jako powołanie, bo każda osoba, która przychodzi jakoś, jakoś na pewno ubogaca swoim doświadczeniem, ale też swoim życiem, więc za to też powinniśmy dziękować i dzięki Bogu mamy powołania.
I na koniec chciałam jeszcze namówić siostry na kilka miłosnych zwierzeń. Inspiracją do tego jest dla mnie książka pani Patrycji Hurlak, która ukazała się w roku życia konsekrowanego pod tytułem Zakochani są wśród nas. To jest książka, która opowiada 19 historii miłosnych osób konsekrowanych. To znaczy chodzi o miłość do Pana Jezusa oczywiście. Czy droga odkrywania powołania do życia konsekrowanego była też dla siostry czasem takiego zakochania?
Ja nawet do końca chyba tak nie myślałam, jak to było w moim życiu, bo u mnie od dzieciństwa była taka miłość do Jezusa, ale ja zaczynam od takiego dziecka i to była taka dziecinna miłość, w sensie dziewczynka już w tym momencie czułam taką miłość. Wiadomo, że to nie jest jeszcze tak, jakbyśmy powiedzieli, takie zakochanie, bo ja pewnie tak to nie odbieram, ale czułam taką, jako dziecko, jako dziewczynka, taką więź z Panem Jezusem już od tego momentu i w momencie, kiedy różnie moje życie się potoczyło, bo też późno tą drogę wybrałam, tak jak to Franciszek i święty Augustyn, późno Cię ukochałem, w tym znaczeniu, że taki wybór mój własny. Więc na pewno w momencie wkroczenia do klasztoru ta miłość musiała być inna. I to też się zmieniało, jak ja dorastałam, że był taki czas takiego odejścia też od Pana Jezusa. No i oczywiście my jesteśmy ludźmi, rozwijamy się i to też nie może pozostać tak, że ja w tym momencie trwam w tym momencie takiej dziecinnej miłości do Pana Jezusa, ale to już musi być ta dojrzała, aczkolwiek miło mi się wraca do tamtych wspomnień jako taka dziewczynka i taką, ja to tak przynajmniej odbieram, taka, to było takie słodkie. Taka dziecina, a teraz jest to na pewno, musi być inaczej, natomiast jest to dla mnie gdzieś tam trudne pytanie.
Muszę powiedzieć, że nigdy nie myślałam, że będę w klasztorze. To jest takie najśmieszniejsze. A gdy zaczynałam zauważyć, że Pan Jezus tak chciałby mieć miejsce w moim życiu, tak chciałby się wprowadzić do mojego serca, jakkolwiek to brzmi, miałam różowe okulary i wszystko było cudowne i Pan Jezus wszędzie, we wszystkim widziałam. Widziałam w cudzysłowie oczywiście. Nie było dla mnie żadnych problemów. Wszystkie zrządzenia, wszystko, co się wokół mnie działo, widziałam jako taki dopust Boży. Tak naprawdę wszystko ma swój sens. Tu wszędzie Pan Jezus na pewno tutaj coś dotknął. Tak, On tym pokierował i to było piękne. Tak jakbym miała takie różowe okulary na oczach i motyle w brzuchu. Trochę do dzisiaj tak mam. Są takie momenty, ale są takie dużo cenniejsze momenty, gdzie Pan Jezus tak jakby troszeczkę zostawiał mnie samą i to nie tak, że pozostawił mnie, tylko dawał mi taką przestrzeń, że ufa mi, że teraz nie musi mnie cały czas trzymać za rączkę i prowadzić, tylko wie, że już umiem chodzić i idzie przede mną. I tak mogę się podzielić z tym, że nie wiem, czy wiecie, jaka jest zabawa w podchody. Także grupa przede mną, tak tutaj akurat Pan Jezus idzie i zostawia takie ślady w codzienności. I ja idę za tymi śladami i tak cieszył się z odkrytego śladu. O, tutaj Pan Jezus był w tej sytuacji, tutaj, przede mną jest, już widzę Jego ślad i tutaj bardzo mi pomaga Słowo Boże. Taka żywa Jego obecność, że On tutaj był, że to nie było przypadkiem. Tak naprawdę, wszędzie można zobaczyć obecność Boga. Ojciec Święty Franciszek powiedział, kto wierzy, ten widzi. Kto widzi, ten wierzy, tak? Kto wierzy, ten widzi. To nie jest tak, że jakieś rzeczy dzieją się przypadkowo. Nawet to, że tutaj teraz jesteśmy. Może dzisiaj nie wiemy po co, dlaczego, ale za jakiś czas się dowiemy.
jeszcze chciałam dodać do swojej wypowiedzi, bo teraz jak sobie tak myślę, było to takie pytanie, to sobie pomyślałam, że jeżeli chodzi o to zakochanie, to ja mam wrażenie, że tu Pan Jezus we mnie się zakochał, a ja mam tylko zobaczyć to piękno w sobie, które gdzieś tam może trudno jest zauważyć, ale ja mam takie poczucie, że to właśnie to Jego zakochanie, miłość Pana Jezusa do mnie, pomaga mi odkrywać siebie samą, żeby zobaczyć też moje własne piękno. I nawet kiedy przychodzę do kaplicy i jestem gdzieś tam, no czasami zasmucona też ze swojego gdzieś tam postępowania, to jakoś mam takie poczucie, żeby, nie wiem, że to nie jest jeszcze, znaczy, że to nie jest jeszcze to piękno, w sensie, że On mi pokazuje to Jego zakochanie, a ja mam tylko odkryć w sobie to piękno i, znaczy, ja czuję się tak przy Nim, no z Jego strony właśnie, to pierwsze zakochanie. Także to właśnie jest taka Jego miłość.
To nie jest tak, że to mija, bo to jest takie ciągłe pozwolenie się kochania Jezusowi. Super uczucie, tak dać się kochać Jezusowi, tak pozwól się kochać. No tak Jezus tak cały czas mówi, chcę Cię dla siebie, daj mi swoje serce. Super.
Rok życia konsekrowanego to był oczywiście rok nie tylko dla osób konsekrowanych, ale dla całego świata. Jak siostry myślą, jakie jest powołanie, takie szczególne zadanie dla osób konsekrowanych w dzisiejszym świecie, pośród dzisiejszych problemów? Co osoby konsekrowane mogą dać światu?
To znaczy, ja zauważam, przynajmniej ja jestem od, no już będzie drugi rok w Warszawie i to, co jakoś dla mnie było takim doświadczeniem, że ludzie różnie reagują na siostry zakonne, ale spotykałam się z sytuacjami, kiedy ktoś mnie widział i prosił o modlitwę. I to mi pokazywało, że my jako siostry zakonne możemy posługiwać w różny sposób, na pewno praca, ale żebyśmy nie zapominały o tej właśnie modlitwie, bo też pamiętam o tym, że no, moje miejsce w pracy może zastąpić każda osoba, natomiast moje miejsce, nie mówię, że to jest to tylko kaplica w tym znaczeniu, że ja mam się tam zamknąć i modlić, ale żeby to było świadczenie o Chrystusie, taki żywy przykład. No i też muszę pamiętać o tej modlitwie, bo to jak widziałam, że ktoś podchodzi, prosi o modlitwę i to nie było raz, tylko powtarzało się i to tak, ludzie pewnie nie mają czasu na tą modlitwę, bo też pracują, to jest też takie zabieganie. Natomiast ja mam pamiętać o tym, że ja nie pracuję po to, żeby te pieniądze były w sensie takim, że nazbierać, tylko ja pracuję jako, to jest moja służba, mój dar też siebie. Natomiast, no żeby, nie wiem, pamiętać o modlitwie za tych też ludzi, którzy proszą, żeby być dla nich i zresztą taki jest też cel, bo jesteśmy siostrami dla tych, którzy potrzebują właśnie nas jako siostry. No i im mamy służyć, bo to po to nas Pan Jezus wybrał, nie też same dla siebie. Oczywiście jest to dla nas droga uświęcenia, ale też mamy służyć innym ludziom.
Pan Jezus nie wybierał bogatych środków, On posługiwał się ubogimi środkami i myślę, że my jako osoby zakonne też nie będziemy próbowały siłą jakoś wyjść, tak, temu wszystkiemu zaradzić. My wykorzystamy to, co możemy. Modlitwa, post, jałmużna. To, co tak naprawdę dzisiaj jest zapominane, tak. Dawid, gdy walczył z Goliatem, to przecież to było dziecko. Nikt nie wierzył, że to pomoże. I tutaj też modlitwa. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak to jest ważne. I pomijamy to, co jest tak naprawdę najważniejsze. I myślę, że ja, jako osoba zakonna, mam być takim znakiem sprzeciwu, że tam, gdzie jest siła, tam, gdzie jest przemoc, to ja mam wnosić łagodność. Tam, gdzie jest niepokój, mam pokój. Takie ubogie środki tak naprawdę. Tam, gdzie jest złość, nienawiść, miłość. I to jest taki znak sprzeciwu. Przeciw chciwości, nienawiści. No i analogicznie, tam, gdzie jest miłość, nie wnosić nienawiści. Tam, gdzie jest jakiś pokój, żeby nie burzyć tego pokoju swoim niepokojem. To najprostsze środki, a tak trudne do realizacji.
Bardzo dziękuję. Dziś w studiu Radia Niepokalanów gościły siostry ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej, siostra Antonia i siostra Łucja. Bardzo dziękuję. Pokój i dobra.
Pokój i dobra.